W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nasze rekolekcje przygotowujące do uroczystości odpustu. Rekolekcje, które zatytułowałem Kościół o obliczu Matki. Tym tematem chcę powiązać tak naprawdę dwie kwestie. Jedną to oczywiście jest temat maryjny, jakżeż przygotowywać się do odpustu na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, żeby nie zatrzymać się przy niej i po raz kolejny nie popatrzeć na nią, odkrywając jej piękno i jej świętość. Ale też to piękno i świętość Maryi rzutuje na Kościół i to, jak Kościół rozumiemy, jak Kościół kochamy. Może szczególnie teraz, kiedy tak bardzo Kościół utracił swój autorytet i gdzie tak trudno zobaczyć święte oblicze Kościoła. Czy możemy na Kościół patrzeć jak na Matkę i odkrywać te najpiękniejsze cechy ludźmierskiej Pani na obliczu Kościoła? Spróbujemy w czasie tych rekolekcji powiązać te tematy i mam nadzieję, że po tych dniach, po dzisiejszym i potem piątek i sobotę, Kościół faktycznie może trochę bardziej będzie dla nas Matką. Jak weźmiemy karty Ewangelii i popatrzymy na wszystkie fragmenty, które w jakikolwiek sposób mówią o Maryi, to zobaczymy, że przede wszystkim Ewangelia pokazuje ją jako Matkę. Oczywiście inne prawdy dogmatyczne też są obecne. Dziewictwo Maryi, tajemnica jej wniebowzięcia. To wszystko wynika z tekstu biblijnego. Ale pierwszy i podstawowy temat to Boże Macierzyństwo. Właśnie przez to, że Bóg przygotował Miriam z Nazaretu do zostania Matką Bożego Syna, wszystkie inne jej przywileje, wszystkie inne prawdy wiary dotyczące jej wynikają z tej pierwszej, z tego, że jest Matką Bożego Syna. Zresztą najstarsza uroczystość maryjna to właśnie uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. I najstarszy tytuł maryjny, którym określamy Maryję, to Bogu Rodzica, po grecku Theotokos. Znany tutaj ksiądz Wojtek Węgrzyniak, z którym teraz współpracujemy na jednej parafii w kolegiacie świętej Anny, opowiadał mi taką historię, jak raz oprowadzał w Ziemi Świętej grupę i byli w jednej z bazylik i rozpoznawał po kolei różne obrazy, opisywał je, aż w końcu doszedł do obrazu, który był taki trochę nowoczesny, nie do końca było wiadomo, kogo on przedstawia. Kobieta, czy to chodzi o Maryję, czy o jakąś inną świętą. I był akurat stały prawosławny mnich. I Wojtek podszedł do niego i pyta: Who is this Mary? Kto to jest Maryja? A ten prawosławny mnich wpadł w wściekłość, gniew i mówi: Kto? Jaka Maryja? Co to twoja koleżanka, żebyś Marysia do niej mówił? To Theotokos, Boża Rodzicielka, a nie jakaś Marysia. Dla Wojtka to był szok. No, już tak normalne było, że mówimy Maryja, Maryja, Maryja. A dla tego mnicha prawosławnego to nie było coś zwyczajnego. To jest Boża Rodzicielka. To jest coś nieporównywalnie więcej niż po prostu Maryja. Ale ojcowie Kościoła bardzo szybko zrozumieli, że to macierzyństwo Maryi jest przedłużone na macierzyństwo całego Kościoła. I że nie sposób rozumieć do końca macierzyństwa Maryi, jeżeli nie zobaczy się, że Maryja jako ta najdoskonalsza członkini Kościoła całą tę płodność swojej miłości też przelewa na Kościół. Kościół, który odkrywa siebie samego. Kościół, który odkrywa swoje najpiękniejsze cechy, swoje powołanie, to kim ma być. Właśnie w lustrzanym odbiciu Maryi, patrząc na nią i od niej się tego ucząc. Przeczytam wam tekst, który ciekawe, czy będziecie wiedzieć, o kim mówi. Posłuchajcie. Ty codziennie dajesz nam tego, który jest drogą i prawdą. Przez Ciebie mamy w Nim nadzieję życia. Twoje wspomnienie jest bardziej słodkie niż miód. Kto Cię słucha, nie zazna nigdy zawstydzenia. Matko Święta, Matko Jedyna, Matko Niepokalana, o Wielka Matko. I do tego momentu, ilekroć kogoś pytałem, o kim jest ten tekst, to nie miał żadnych wątpliwości i mówi, no jasne, że o Maryi. To posłuchajcie ostatniego zdania. Kościele Święty, jedyna prawdziwa Matko. To tekst napisany przez francuskiego teologa Henri de Lubaca, ale nie utworzony z jego własnych słów. Każde z tych zdań to zdanie jednego z ojców Kościoła, świętych z II, III, IV wieku, którzy w ten sposób i takimi słowami mówili o Kościele. Kościół, który jest Matką. Kościół, który jest Matką dlatego, że rodzi do życia, że troszczy się o to życie, podtrzymuje je, karmi i z czułością się opiekuje swoimi dziećmi. Znamienne jest to, że chyba tylko z wyjątkiem języka polskiego Kościół jest rodzaju żeńskiego. W języku greckim czy łacińskim eklezja. Rodzaj żeński. Kościół jest kobietą. Matką, która rodzi do życia. Matką, która się o to życie troszczy. Już ojcowie Kościoła stosowali taki tytuł i odnosili go do Kościoła jak Alma Mater. Ten tytuł, który my chyba najczęściej dzisiaj kojarzymy z taką nazwą uniwersytetu, uczelni. Kiedy ktoś wspomina te najpiękniejsze lata studenckiego życia i wspomina, jak wiele uzyskał, tak jak chociażby Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek w kolegiacie świętej Anny wspominał swoją Alma Mater, którą był Uniwersytet Jagielloński. Ale ten tytuł, on tak naprawdę funkcjonował już w starożytnym Cesarstwie Rzymskim. Był odnoszony do niektórych bogiń, chociażby do bogini Ceres czy Kybele, które były boginiami odpowiedzialnymi za płodność, za urodzaje, zbiory, bogini wiosny. I pierwsi chrześcijanie bardzo szybko zrozumieli, że ten tytuł można przejąć również w odniesieniu do Maryi. I mamy takie hymny, jak chociażby Alma Redemptoris Mater. Matka karmiąca Odkupiciela. Ten tytuł Alma Mater, Matka Karmicielka, Matka Ożywicielka, Matka dająca życie. Każdy, kto ma taką dobrą relację ze swoją mamą, wie, co to znaczy. Co to znaczy matka, która daje życie. Jak patrzy się na ten obrazek mamy trzymającej swoje malutkie dziecko, nowonarodzone, karmiąca piersią, dająca życie temu dziecku. Całe dziecko zatopione w niej, wiedzące, że całkowicie zależy od niego. Zresztą nie trzeba być małym dzieckiem. Ja pochodzę z Nowego Targu i korzystając z okazji, że jestem u was tutaj, no też odwiedzę oczywiście moich rodziców. No i rodzice już czekają z czymś dobrym na mnie. Rodzice, którzy dają życie, którzy karmią i małe dziecko, i duże dziecko, od razu myśleli, co zrobić dobrego, bo syn przyjeżdża. Jakiś obraz, który czujemy z naszego życia. I Kościół również, dzisiaj w tych czytaniach, które usłyszeliśmy, pokazuje się nam jako właśnie taka matka, która daje życie, która karmi. Wraz z Bogiem Ojcem, który daje chleb z nieba. Pierwsze czytanie, które słyszeliśmy, opowiadające historię Eliasza z Księgi Królewskiej, ono pokazuje Eliasza w takim momencie jego życia, w którym całkowicie stracił sens. Wszystko straciło sens. Jest rozczarowany sobą i kompletnie nie wierzy w siebie. I mówi, nie jestem lepszy niż inni. To jest moment, w którym Eliasz stracił sens swojej misji, która zakończyła się fiaskiem. Nie przyniosła spodziewanych efektów. Jest rozczarowany i nie powodzeniem swojej misji, ale jest rozczarowany postawą swoich rodaków, których bardzo kocha, a którzy oddają się bałwochwalczemu kultowi Baala. Wszyscy odwrócili się od Boga. On jedyny został sprawiedliwy. Jest, mało tego, rozczarowany też chyba jakoś samym Bogiem, a przynajmniej bezowocnością Jego działań, Jego znaków. Jest rozczarowany tym, że nic się nie zmienia. Chociaż wcześniejsze rozdziały, my słuchaliśmy 19 rozdziału, ale 17 i 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opowiadają o wielkich znakach, które Bóg czyni przez Eliasza, żeby nawrócić lud. Najpierw to jest znak suszy. 3,5 roku nie pada deszcz, ani kropla. Ludzie zaczynają głodować, nie ma co jeść. To miał być taki znak pokazujący, że jak odwrócisz się od Boga, to nie będziesz miał życia. To nie doświadczysz tego, że ktoś cię nakarmił. I za sprawą modlitwy Eliasza deszcz zaczyna padać. Wielka ulewa. Wszystko wraca do życia. Ale serca ludzi się nie zmieniają. Potem jeszcze większy znak. Na górze Karmel. Te swoiste zawody o to, który Bóg jest prawdziwy. 450 proroków Baala modli się, woła, tańczy, śpiewa, przyzywając Baala, żeby przyjął ofiarę. Ale nie wysłuchał ich. Eliasz się śmieje i mówi, krzyczcie głośniej, bo może śpi i nie słyszy. Może jest głuchy. Ale Baala nie ma. Nie przyjmuje tej ofiary. A kiedy Eliasz się pomodlił, Bóg Jahwe natychmiast przyjmuje ofiarę, spuszczając ogień z nieba, który pochłonął ją, strawił. Cały lud widzi ten znak. Widzi niemoc Baala i widzi potęgę Boga Jahwe. Zabijają tych proroków Baala. Eliasz jest przekonany, że teraz ludzie się nawrócą. Teraz wrócą do prawdziwego Boga. No i nie wracają. I mimo, że widzieli te znaki, to nie zmieniają swojego życia. Nadal są daleko od Boga. I to jest ten moment, że jeszcze królowa Izabel chce go zabić. I siada pod tym drzewem i mówi, mam dość. Mam tego śmiertelnie dość. Zabierz mnie, Panie, z tego świata. Nie chcę żyć ani jeden dzień dłużej. Wszystko to nie ma sensu. Może znacie takie doświadczenie Eliasza? Może coś w waszym życiu wydarzyło się tak trudnego, że masz dość? Może sobą samym jesteś tak rozczarowany swoim grzechem i słabością, że nie chcesz już żyć ani dzień dłużej? Może dzisiaj jesteśmy rozczarowani tak bardzo Kościołem, jak rozczarowany był Eliasz Izraelem. Słysząc co rusz o kolejnym skandalu, o kolejnej aferze, o kolejnym księdzu, który dopuścił się pedofilii, o kolejnym biskupie, który tracił urząd. Nie ma tygodnia. I mówisz w głębi swojego serca, rozczarowany i zgorszony, Kościołem, biskupami, księżmi. Mam tego dość. Może widzisz bezowocność. Może nawet we własnym domu. Ile serca włożyłeś i włożyłaś w przekazywanie wiary swoim dzieciom. Ale ich dzisiaj nie ma w Kościele. I mówisz, mam dość. Jestem duszpasterzem akademickim w Krakowie. Wiecie, jaki procent studentów jest objęty opieką duszpasterz akademickich? Wszystkich. Około 0,5%. Około 0,5%. Na katechezę w szkołach średnich w Krakowie chodzi 30%. I z roku na rok to spada. Jak badamy stopień religijności praktykowania u 18-20-latków, to mamy wyniki w Polsce. Nie mówię o tym Zachodzie, o Polsce. To mamy na poziomie 5%. Rozglądnijcie się, nawet w Ludźmierzu, jaki jest procent wieku tu obecny. Ciesząc się z każdego dziecka i każdej młodzieży, która tu jest. Ale nie patrzycie na przyszłość z takim przekonaniem, że całe działanie Kościoła, ewangelizacja, wszystko jakoś nie przynosi owocu? że jest coraz gorzej. Że można usiąść jak Eliasz i powiedzieć, mam dość. Ta matka Kościół straciła płodność. Już nie rodzi do wiary. I Bóg odpowiada na to wołanie Eliasza. Ale nie odpowiada tym razem spektakularnymi znakami. Nie odpowiada wielkimi cudami. Bóg budzi Eliasza i daje mu chleb. Chleb na drogę. Chleb, który go podnosi do życia. Chleb, który wprowadza nadzieję. Chleb, który daje mu siłę, żeby ruszył w drogę, to znaczy, żeby zobaczył, że jest przyszłość. Że nie wszystko jest za nim, że nie wszystko jest skończone, że nie wszystko jest stracone. Ale żeby ruszyć w drogę, to znaczy trzeba mieć przed sobą cel. Trzeba widzieć, że ta droga gdzieś prowadzi. Że jest przyszłość. Eliasz idzie na Bożą Górę 40 dni i 40 nocy, na górę Choreb, inaczej Synaj. Na tą górę, na której wcześniej Bóg objawił się Mojżeszowi, gdzie dał mu dekalog, gdzie zawarł z nim przymierze, gdzie spotykał się z Mojżeszem twarzą w twarz. Ale Eliasz tam nie idzie po to, żeby przypomnieć sobie o Bogu z przeszłości, który kiedyś to działał. 40 lat temu to w Polsce było chrześcijaństwo. Kiedyś Bóg działał. Eliasz nie idzie przypominać sobie o tym, co Bóg robił kiedyś. Eliasz tam idzie po to, żeby doświadczyć takiego spotkania z Bogiem, jakiego doświadczył Mojżesz. Eliasz tam idzie mocą tego posiłku, żeby spotkać się z Bogiem osobiście, twarzą w twarz, dostając nowe powołanie, nową misję. Bóg mu odsłonił przyszłość. Pokazał, że nie wszystko stracone. Że to, co robi, ma sens. I to jest ten chleb z nieba. To jest ten chleb, który nie z Eucharystii. Ten chleb, który daje życie wieczne. My słysząc to słowo wieczne, od razu kojarzymy go z tym życiem po śmierci. Od razu raczej traktujemy czasowo ten termin. Życie wieczne to takie, które się nie kończy. Takie bardzo długotrwające życie. Ale kiedyś Jan Paweł II skomentował ten tekst i mówi, to prawda, to chodzi też o to życie, które będzie w niebie. Ale zanim o tym życiu będziemy myśleć w niebie, to pytając o życie wieczne, możemy inaczej to zdanie przetłumaczyć. Co robić, żeby mieć życie sensowne? Co robić, żeby moje życie miało głębię? Smak, sens. Ta kategoria wieczności nie tyle określa czasowość, nieskończoność, co określa jakość tego życia. Ta wieczność zaczyna się już teraz, w tym życiu, które mamy. Kiedy Jezus mówi, dam wam chleb, który daje życie wieczne, mówi, dam wam taki pokarm, który sprawia, że życie ma głębię. Że życie jest niebanalne, że życie jest sensowne. Chodzi o jakość. I może wobec tych wszystkich pytań, bolączek serca, zgorszeń, rozczarowań, które przeżywamy, wydaje się, że ta odpowiedź Boga jest jakaś za mała. Że wobec ogromu zgorszenia, że to trochę mało taki chleb. Ale Jezus mówi, wystarczy. Jak będziesz się nim karmił, to wystarczy. To zobaczysz, że ten chleb odpowiada na pytania. To zobaczysz, że ten chleb goi rany serca. To zobaczysz, że ten chleb wprowadza sens tam, gdzie go już straciłeś. To zobaczysz, że ten chleb jest silniejszy od każdego grzechu. Że jest silniejszy od śmierci. Bylebyś się nim karmił. Bylebyś nim żył, bylebyś się od niego nie oderwał, bylebyś nie zrezygnował z częstego karmienia się tym chlebem. Chlebem, którym jest On sam. Bo Chrystus Pan w odpowiedzi na te wszystkie trudne doświadczenia nie chce nam dawać jakiegoś pocieszenia. Chce nam dać samego siebie. To On jest pocieszeniem. To On jest sensem. To On jest odpowiedzią. Maryja jest Alma Mater, jest Matką Karmicielką, bo dała nam Jezusa, którym możemy się nakarmić. Kościół jest Alma Mater, jest Matką Karmicielką i Ożywicielką, bo każdego dnia na Eucharystii daje nam ten pokarm z nieba. Daje nam Bożego Syna, którym możemy się nakarmić. Kochajmy Kościół jako Matkę, która nas karmi. Przychodźmy do tej Matki, żeby spożyć ten najcudowniejszy pokarm. Najsmaczniejszy, najpożywniejszy, odbudowujący siłę. Jest jedna z modlitw po komunii, która używa takiego pięknego wyrażenia o komunii. Używa wyrażenia delicis celestibus, to znaczy przyjąwszy delicje niebiańskie, słodycz niebiańską, rozkosz z nieba, pokarm o najsmaczniejszym, najlepszym smaku, najpożywniejszym. Ale tylko od nas zależy, czy będziemy pozwalać się karmić Kościołowi i czy będziemy po ten chleb przychodzić. Tak jak Eliasz obudził się, zjadł i ruszył w drogę, mając przed sobą cel, widząc sens. Pamiętajmy, że w każdej sytuacji, która jest trudna i bezsensowna, Chrystus na nas czeka i mówi: spożyj ten chleb. Chleb na drogę. Amen.